9 minut po godzinie 10 w studiu Radia Kraków już pani Katarzyna Bik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarka, historyczka sztuki, która przez lata pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie i autorka książki Najdroższa, podwójne życie damy z gronostajem. Właśnie ukazało się najnowsze, drugie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się 5 lat temu przy okazji odnowienia, wyremontowania Muzeum Czartoryskich i nadania mu tego obecnego kształtu, takiego bardzo, bardzo nowoczesnego. Stworzyła pani absolutnie pasjonującą biografię jednego z najważniejszych dzieł sztuki w Polsce, być może nawet na świecie. Na pewno najcenniejszego w Polsce obrazu, Damy z gronostajem Leonarda da Vinci. My mamy szczęście w Krakowie, że możemy podziwiać ten obraz właściwie kiedy tylko nam przyjdzie fantazja. A w pani książce Najdroższa, podwójne życie Damy z gronostajem, dostajemy takie kompendium wiedzy i na temat epoki, w jakiej żyła Izabela Czartoryska, która stworzyła fantastyczną kolekcję, którą możemy teraz w Krakowie, część tej kolekcji podziwiać. I też historię Leonarda da Vinci. Pani mówi Leonarda Vinci, no bo da, to wiadomo, z Leonard z Vinci. Ale też historię samej modelki, bohaterki tego obrazu i też dostajemy kontekst czasów i czasów Leonarda da Vinci'ego i czasów Czartoryskich, to jakie były też koleje losów tego obrazu. Na pewno o wszystkim nie uda nam się porozmawiać, ale zacznijmy od początku, to znaczy jak Dama z gronostajem trafiła do kolekcji Izabeli Czartoryskiej.
No właśnie, to jest dziwne, że tak do końca nie wiemy, w jakich okolicznościach, za ile i gdzie dokładnie Leonardo kupił obraz.
Nie Leonardo, tylko syn.
syn Izabeli, Adam Jerzy Czartoryski. Nie wiemy właśnie, w jakich okolicznościach nabył ten obraz do kolekcji swojej matki. Ona sama, jak mawiała, nie miała specjalnego uwielbienia dla malarstwa, wolała rudery, namawiała syna, żeby jej przywoził różne rzeźby, różne ułomki z budowli włoskich. On kupił jeden obraz, taką perłę w koronie. W gruncie rzeczy nie był kolekcjonerem, tak jak matka, ani później jak jego dzieci. Ale to, co zrobił, no, sprawia, że w tej chwili ten obraz jest najważniejszym obiektem w polskich kolekcjach. Leonarda ma 7 państw, kilkanaście muzeów, jeśli weźmiemy pod uwagę także notatki, szkicowniki. Także my jesteśmy, myślę, w tym momencie właścicielami najciekawszego w ogóle z zachowanych dzieł Leonarda, bo nikt już w tej chwili nie ma złudzenia, że Dama była takim przełomowym, można powiedzieć, nowoczesnym i nowatorskim dziełem w historii sztuki, w ogóle w historii sztuki światowej. Zatem to, że ona trafiła do Puław, jest, no, właściwie jakimś cudem po tych wszystkich peregrynacjach, bo musimy pamiętać, że żaden obraz z polskiej kolekcji nie był tak powiązany z historią naszego kraju, zwłaszcza tą taką trudną historią naszego kraju i można powiedzieć do dzisiaj, bo dopiero sytuacja Damy się zabezpieczyła właśnie w 2019 roku, kiedy otwarto po remoncie Muzeum Czartoryskich i kiedy ona wróciła jakby na swoje miejsce i dzisiaj już tam jest bezpieczna, podziwiana i uwielbiana przez Polaków i turystów zagranicy.
Zachowało się 5 portretów namalowanych przez Leonarda. Pisze pani też o tym w swojej książce, też dostajemy opowieść o tamtych obrazach. Dlaczego akurat ten jest najbardziej wyjątkowy? Izabela Czartoryska nie ceniła Leonarda, nie ceniła malarstwa, tak jak pani mówi, ale zauważała niezwykłość tego obrazu, chociaż nie miała pojęcia jeszcze, kim jest modelka.
Tak, znaczy ona generalnie, tak jak wielu ludzi z tamtej epoki, bardziej preferowali sztukę Rafaela. On był taki bardziej wymuskany, taki klasyczny, więc ten biedny Leonardo i też mało
go miała,
znany.
I też go miała.
I też go miała, oczywiście. Ten biedny Leonardo, taki w owym czasie mało znany, właściwie dopiero odkrywany, gdzieś tam schodził na drugi plan, ale ona odkryła taką wartość naturalistycznego malarstwa Leonarda i stwierdziła, że to jest portret malowany z natury. To pokazuje, jak ona była obyta jednak w sztuce, w historii sztuki w ogóle, w malarstwie. Miała problem z modelką, no bo właśnie zastanawiała się, kogo też ta osoba przedstawia. W owym czasie, kiedy nie było internetu, bardzo trudno było podlinkować osobę z jakąś pamiątką, a głównie w tamtym czasie zbieraliśmy pamiątki, a mniej dzieła sztuki, no to jej ciekawość cały czas rosła. Miała też problem ze zwierzęciem, bo najpierw uważała, że to jest pies, jeśli tak, to bardzo brzydki, a może to jakieś inne, nieznane jej zwierzę, więc tutaj dużo jakaś tych tajemnic kuna. Było. Kuma, fretka. Próbowała rozszyfrować oczywiście to zwierzątko, ale też umówmy się, że w tych pierwszych latach do muzeum nie przychodziło tak wielu ludzi, jak już po wojnie, kiedy obraz stał się sławny. Ona dopiero po pewnym czasie stwierdziła, że jest to obraz kochanki króla Francji, Franciszka I, a Francję uwielbiała, więc to było odkrycie godne jej kolekcji. I ktoś jej dostarczył właśnie taką rycinę tej modelki, La Belle Ferronnière. Nam trudno jest zrozumieć, ale przypuszczam, że jakość tej ryciny była kiepska i ona wymyślała, że to jest ta sama modelka na podstawie stroju, czyli na podstawie mody. Stwierdziła, że to jest ta sama dziewczyna, tylko młodsza niż ta, która jest w Luwrze.
Kto odkrył, kim jest modelka?
Pierwszą osobą był polski historyk sztuki mieszkający we Lwowie, Bołos Antoniewicz, który na jakimś takim, przypuszczam, mało znanym spotkaniu specjalistów stwierdził, że to jest Cecylia Galerani i że to jest Leonardo. Ale umówmy się, to były nieznane zapiski, nawet nie wydane w żadnym języku obcym. Myślę, że w jakimś bardzo niskim nakładzie. Więc nikt specjalnie się tą tezą nie przejął. I długo wątpiono, zwłaszcza Niemcy powątpiewali do I wojny światowej, że to w ogóle jest Leonardo. Uważano, że nie ten pędzel, to nie może być Leonardo. I fascynujące jest to, że brytyjski historyk sztuki Kenneth Clark, autor najlepszej moim zdaniem monografii Leonarda i tuż przed wybuchem II wojny światowej, no on właśnie uderzył w stół i powiedział, ależ to jest Leonardo, ależ to jest Cecylia Galerani. Jeszcze tutaj były wątpliwości co do tej Cecylii, bo umówmy się, według dokumentów, które wtedy były powszechnie znane, Cecylia musiałaby mieć około 28-27 lat. I to nie bardzo pasowało z wyglądem modelki na obrazie. Dopiero kiedy amerykańska badaczka odkryła we włoskich archiwach wzór dokumentu, czyli oryginalny akt urodzenia Cecylii, okazało się, że ona miała 17 lat i wszystko się tutaj zgadza. Ktoś błędnie skopiował dokument, dopisując jedno X. No i w tym momencie już jakby nie było argumentów, aby nie uznać, zwłaszcza, że od dawna wiedziano, że Leonardo malował portret Cecylii, więc jakiż to mógłby być inny portret, jeśli nie ten? Problemem było zwierzątko, dlatego że...
Pozwoli pani, że tu postawimy kropkę i o samym zwierzątku, o samej Cecylii i też o Leonardzie porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Przed hejnałem dzisiaj goszczę panią Katarzynę Bik, dziennikarkę, historyczkę sztuki, autorkę książki Najdroższa podwójne życie damy z gronostajem. I o tej damie z gronostajem rozmawiamy dzisiaj, chociaż nie od razu było wiadomo, kim była dama, modelka, kim było to zwierzątko, że gronostaj to dopiero odkryto. No i właśnie, jak to wszystko się działo? Zacznijmy od tego, kim była sama Cecylia Galerani. Nie była szlachcianką.
Nie, to była dziewczyna z dobrego domu, na pewno. Dziadek był uchodźcą z Florencji, zamieszkał w Mediolanie. Ojciec był prawnikiem, matka też była z rodziny prawniczej. Bardzo dbali o edukację dzieci. Problemy pojawiły się, kiedy Cecylia miała 10 lat. Ona była najmłodsza z sześciorga rodzeństwa. Umarł ojciec na puchlinę wodną. No to taka bardzo wówczas popularna choroba. obżartuchów, przepraszam za określenie. I okazało się, że dzieci nie dostaną zbyt dużego wiana. Ojciec zostawił każdemu potomkowi po 1000 dukatów. I w wieku mniej więcej właśnie 11 lat postanowiono wydać Cecylię za mąż. Znaleziono jej chłopaka z rodziny Viscontich, nie mylić z rodziną
władców. Z tymi Viscontimi.
No, ale trzeba było dość duży posag tutaj przygotować. I na pewno rodzina zapłaciła pierwszą ratę. Natomiast już po 5 latach rozwiązano ten układ. To było coś więcej niż narzeczeństwo, mniej niż małżeństwo. Prawdopodobnie zabrakło pieniędzy. Jakie było zdziwienie, kiedy okazało się, że ona mieszka już w innej parafii i w swoim mieszkaniu, czyli ktoś jej prawdopodobnie zapewnił życie i wynajął jej to mieszkanie. Mamy pewność, że kiedy miała skończone 16 lat, pojawiła się na dworze u Lodowika
w Mediolanie,
tak. Prawdopodobnie domagając się zwrotu zajętych przez władcę dóbr, może mając nadzieję właśnie, że znajdzie sobie amatora, amanta i będzie miała posag dzięki temu. I bardzo szybko podbiła serce Lodowika Ilmoro. Ciekawe, że ten okrutny człowiek, bezwzględny władca, no multimilioner, jak ktoś go określił, taki współczesny Kennedy, który był, posuwał się do wszystkiego, stąd zresztą ten przydomek Moro. Twierdzono, że to dlatego, że miał ciemną cerę. Raczej dlatego, że ten przydomek pochodził od słowa morwa. To jest takie drzewo, które się ugina w zależności jak wiatr zawieje. Czyli jest jakby symbolem też jego cechy charakteru.
Zdolności politycznych.
Zdolności politycznej. On przeżył bardzo wiele, miał być kardynałem, to było jego marzenie, studiował teologię, nim podstępnie został władcą Mediolanu. I tu się pojawił problem. W owym czasie żyje książę Mediolanu, to jest jego bratanek, więc trzeba coś zrobić, żeby się go pozbyć. Bardzo szybko Ilmoro wpędza go w różne sytuacje, skutek czego on choruje już na syfilis jako nastolatek, prowadzi skandal liczne życie, ale na wszystko stryjek pozwala i wręcz symuluje takie sytuacje. I w tym właśnie czasie już wiemy, że na dworze, w takim pałacu, w zamku w Mediolanie, największym zamku ówczesnej Europy, zamieszkuje jako dwórka właśnie Cecylia Gallerani. Śliczna, 16-letnia dziewczyna, bardzo szybko zachodzi w ciążę, ale uwielbia ją Ilmoro. I tu jest problem, bo musi się ożenić. Tego wymaga racja stanu, żeby zapewnić Mediolanowi przywództwo, bo Mediolan jest potężną księstwem, które żyje z wojny tak naprawdę, ponieważ oni produkują najlepsze uzbrojenie w Europie i wszystko robione jest ze znakomitej jakości stali, więc ten przepływ gotówki w Mediolanie jest gigantyczny. Jest świadom, że wszystko może przeminąć sam Lodovico il Moro, więc znajduje sobie już dużo wcześniej 5-letnią kandydatkę. I teraz jest taki moment, koniec 1490 roku, że trzeba iść do ołtarza z nową wybranką, Beatrice d'Este. No cóż, w porównaniu z Izabelą brzydką, głupiutką, mało wykształconą, ale za to świetnie czującą się w modzie i będącą taką nawet ikoną mody ówczesnej właśnie, a stroi się na modłę hiszpańską. I to jest bardzo ważne, bo my dzięki temu, nie wiedząc początkowo, w jakim okresie ten obraz został namalowany, dokładnie kiedy, dzięki temu, że rok wcześniej ta moda trafiła do Mediolanu, wiemy, że to musiał być właśnie 1490 rok, kiedy Leonardo da Vinci, rówieśnik Il Moro, sadza naszą modelkę na krześle i tworzy jej portret.
O samym Leonardzie powiemy pewnie w trzeciej części naszej rozmowy, ale powiedzmy w takim razie o tym obrazie. Zacznijmy od samej modelki, nie od pozy, tylko od jej stroju. Bo tak jak powiedziała pani, ten strój zdradza bardzo wiele, która to jest epoka.
To i jeszcze zdradza charakter, bo modelka, mimo że w tym czasie kobiety się bardzo stroją i no, zakładają złote peruki, wysiadują na słońcu, żeby mieć białe włosy, malują sobie nawet zęby, nawet biedne kobiety. Tutaj zobaczmy, modelka jest bardzo skromnie umalowana, jeśli w ogóle ma jakikolwiek makijaż i w gruncie rzeczy bardzo skromnie ubrana. Suknię ma udekorowaną haftem, bardzo takim delikatnym.
Charakterystycznym też haftem.
Tak, który też ma swoje symbole, ale może nie zdradzajmy wszystkiego w tej rozmowie. Ma błękitny płaszczyk Madon i to jest właśnie jedna z takich bardzo ciekawych sytuacji, bo jakbyśmy podmienili zwierzę i zastąpili je dzieckiem, no to mamy bardzo ważny temat ikonograficzny w sztuce owego czasu, czyli wzór do naśladowania dla dzieci. Jak Madonny z dzieckiem, te wszystkie obrazy, które w każdym domu powinno się mieć, były takim dla dzieci dobrym wzorcem do kształtowania swoich postaw.
Biżuteria?
Bardzo skromna. To są albo bursztyny, albo takie pachnące koraliki, w owym czasie bardzo modne. No i to zwierzę na pierwszym planie. Znowu niepokojące. Dlaczego na pierwszym planie takie duże, większe niż w rzeczywistości gronostaj? Ano, dlatego, że Leonardo, który był już wtedy bardzo zaangażowany naukowo, robił różne doświadczenia, użył tutaj kamery obskury. To jest ojciec aparatu fotograficznego, który działa tak, że powiększa to, co na pierwszym planie. Stąd nawet na jednej z sesji we Florencji jakaś pani uczona stwierdziła, że ta ręka to jest ręka mężczyzny, a nie kobiety, bo ona też jest powiększona tak jak zwierzę.
Mm-hmm. A to zwierzę ma swoją symbolikę. To nie jest przypadkowy gronostaj.
Nie.
I długo dochodzono do tego, kim jest modelka, również w momencie, kiedy połączono pewne kropki, dzisiaj byśmy powiedzieli, odkryto, że to musi być gronostaj i to, że musi być też Cecylia Gallerani.
Tak, no najpierw to miał być ten pies, ale bardzo brzydki. Potem Fredka, no ale Fredka to w owym czasie był taki symbol, określenie rozwiązłych dziewczyn.
No właśnie.
To nie kochanka nie może być taką figurą. No to Łasica. Łasica, to wszystko jest jedna rodzina łasicowatych. Łasica była bardzo piękną formą na czystość Matki Boskiej. I często właśnie łączono Matkę Boską z Łasicą. Była też takim ubezpieczeniem, powiedzmy, PZU przy dobrym porodzie. Dlatego wiele kobiet na ówczesnych portretach ma przerzucone przez ramię na przykład skórki łasicowatych. No ale przecież Leonardo, który był zwolennikiem natury i doświadczenia
życia.
I życia, no nie mógł jakiegoś truchła martwego włożyć modelce na ramię, więc może zobaczył, jak po dworze biegają łasice. Jemu się to spodobało i poprosił dziewczynę, aby wzięła ją na ręce. Najbardziej taką pojemną figurą jest gronostaj. No, to byłaby też taki łącznik, kryptogram obojga kochanków, bo na Cycylię wołano gale od Gallerani, a gale to jest grecka nazwa właśnie łasicy, czy gronostaja. Natomiast Lodowiko próżny aż do bólu marzył o orderze gronostaja i dostał taki. Później oczywiście go utracił poprzez knowania z Francją, ale w tym momencie był bardzo dumny z tego gronostaja. Nazywano go nawet Ermelino Bianco, biały gronostaj, a wierszokleci pisali o tym wiersze.
Więc to nie mógł być nikt inny jak właśnie Cecylia Gallerani. Wrócimy do naszej rozmowy jeszcze za kilka minut, bo warto powiedzieć też o Leonardzie da Vinci'm, skąd on w ogóle wziął się na tym dworze mediolańskim i co on tam tworzył. No i dzisiaj przed Hejnałem także Państwu proponujemy taką ucieczkę od czasu, zanurzenie się w książce Najdroższa, podwójne życie damy z gronostajem. Autorką tej książki jest pani Katarzyna Bik, która jest dzisiaj naszym gościem w Przed Hejnałem. To powiedzmy teraz trochę o samym Leonardzie. Skąd on się wziął w Mediolanie? Bo był Florentczykiem.
Tak, przyjechał z Florencji w takim dość szczególnym momencie życia. Wawrzyniec Medyceusz go nie cenił od początku, jakby go izolował. No oczywiście są różne teorie, że Leonardo był pięknym młodzieńcem, atrakcyjnym, ubierał się w stylu metroseksualnym, byśmy dzisiaj powiedzieli. Wawrzyniec był brzydki, był bardzo wyrafinowany, za to wykształcony, stworzył wiele wspaniałych dzieł w ówczesnej Florencji, biblioteki, kościoły budował. Jakby tych ci dwaj panowie się nie styknęli, że tak powiem kolokwialnie, więc w związku z tym Leonardo nie miał zamówień. Jeszcze pech chciał, że oskarżono go o sodomię. To był bardzo ciężki grzech w owym czasie, który teoretycznie groził karą śmierci. Na szczęście bardzo mało wykonano tych wyroków, ale często niestety oskarżony trafiał do więzienia, czekał go wielomiesięczny proces. Czy tak było w przypadku Leonarda? Do końca nie wiemy. Na pewno go oskarżono. Czy trafił do więzienia? Nie ma żadnych dowodów, aczkolwiek niektórzy chcą, żeby tak było, no bo gdzieś tam jest rysunek klucza do więzienia.
No ale też nigdy się nie ożenił, otaczał się mężczyznami, napisał Se tu sarai solo, tu sarai tutto, suo, tuo, czyli jakby masz być sam jako artysta, bo tylko wtedy twoje dzieła będą wyjątkowe, tylko wtedy będziesz mógł oddać się sztuce, no to wszystko sugeruje.
Ale ja myślę, że nie tylko on. Nie, to myślę, że to ten cały homoseksualizm, tutaj ja bym się zgodziła z tym, co zasugerował Janusz Wałek, znany też taki badacz, niestety już nieżyjący, krakowski, że to było trochę spowodowane takimi przyczynami socjologicznymi. No chłopacy, młodzi chłopcy i starszy niewiele znowu, bo tam o parę lat mistrz, żyją w jednej wielkiej przestrzeni, razem jedzą, ucierają farby, rzeźbią, malują, dyskutują, kłócą się, śpią w jednym pomieszczeniu. Stąd może właśnie takie uzasadnienie. Leonardo był człowiekiem, który niesamowicie chronił prywatność. Nie ma żadnego dowodu, żadnej jego notatki na jakiekolwiek tego typu zachowania. On w ogóle o sobie nie pisał. Raz tylko, że zakupił tam cielęcinę i wino dla swojej pracowni i drugi raz, że kiedy zaczął malować jeden z fresków, to wichura otworzyła okno, drzwi zniszczyły dzban z wodą i uszkodziły karton. I to jest całe jego prywatne życie, które znajdziemy. Więc on trafia po tym oskarżeniu niedługo potem. No jeszcze maluje jedną zamówioną pracę, ale tam się zaczynają problemy z zapłatą. Dziwne, że ojciec w ogóle go jakoś nie wspiera, nie pomaga mu po tym oskarżeniu. Bardzo niezrozumiała sytuacja. Wysyła go rzekomo Medyceusz, ale chyba to nie jest prawda, bo nie ma na to żadnych dowodów oprócz pisma najstarszego historyka sztuki, czyli Vasariego, właśnie do Mediolanu. I on jedzie tam, żeby zademonstrować. To znowu jest opinia Vasariego. Taki bardzo ciekawy przyrząd muzyczny władcy. Ale tak naprawdę on jedzie, żeby służyć wojnie. Temu służy taki charakterystyczny list motywacyjny, przedziwne CV, które ktoś mu pisze, bo to nawet widać, że to nie jest jego ręka w dokumencie oryginalnym, że on zna przeróżne sprzęty służące do bombardowania, kusze. Jednym słowem najpotężniejsze i straszne nawet dzisiaj rodzaje broni. I on tam prawdopodobnie Moro, jak to przeczytał, no ja podejrzewam, że nie potraktował go poważnie. Ale proszę sobie wyobrazić, w czym szybko zyskuje uznanie. Co mu ta przeszłość, te odkrycia, badania różne, poznawanie fizyki, poznawanie jak działają przyrządy daje. Otóż on staje się, dzisiaj byśmy powiedzieli, takim światowym niemalże reżyserem przedstawień światło-dźwięk. I rzeczywiście on słynie, nawet po jego śmierci będą odtwarzali niektóre mechanizmy jakby kroczącego lwa na różnych przedstawieniach. Właśnie stworzenia takich baletów bardzo skomplikowanych, gdzie światło, gdzie kula kryształowa, gdzie woda. Dziś wydaje nam się, że to jest niesłychane, ale to było w owym czasie bardzo modne i wymagało dużej sztuki i konstruktorskiej, i reżyserskiej, aby coś takiego stworzyć. Natomiast Włosi no, zawsze uwielbiali takie rzeczy. Myślę, że nie byłoby opery, gdyby nie właśnie te ich tendencje do zabawy. I Leonardo szybko zyskuje sobie miano mistrza. I to jest zdumiewające, że jeśli chodzi o malarstwo, no to on tam maluje najpierw portret muzyka. Też nie wiemy dokładnie kogo przedstawiającego. Ale ten portret jest jeszcze taki gotycki, taki suchy, powiedziałabym. Tak jakby tam jeszcze ktoś inny maczał pędzel w tym obrazie. I pojawia się nasza dama. tym momencie. Jest rok 1490, jak powiedzieliśmy. I Leonardo nie byłby sobą, gdyby nie szukał, ja to nazywałam troszkę jak forma na ciasto, czyli formy na postać. Zawsze, w każdy jego obraz jest jakimś nowatorskim odkryciem. W tym momencie nowatorskie jest ujęcie gronostaja i samej dziewczyny w tej półfigurze.
Takiego obrotu.
Tak, które symbolizuje też czas, prawda? Bo Leonardo odkrywa i uzasadnia w swoich notatkach, że obrót ciała sugeruje ruch, tak? Ruch to jest, odbywa się w czasie, więc mamy tutaj tak samo, jest z uśmiechem. Nikt w owym czasie nie potrafi tak namalować uśmiechu. Jest konwencjonalny rysunek uśmiechu, ale żeby zrozumieć, jak działa uśmiech, trzeba zbadać te tysiące mięśni, które za niego odpowiadają. A on już wtedy robi pierwsze sekcje zwłok. I to jest niesłychane. Dzięki temu wchodzi do środka człowieka, potrafi oddać psychikę. To jest pierwszy psychologiczny portret w historii świata. Nowatorski, jeśli chodzi o figurę. Nowoczesny, jeśli chodzi o sposób namalowania. I psychologiczny, jeśli chodzi o ten związek dziewczyny i zwierzęcia. I ten taki moment, który nas strasznie drażni. No, do kogo ona się tak obraca? Na kogo ona patrzy? A ona wita tego kogoś? Czy żegna się może? Czy już odchodzi? Co się tam za chwilę stanie? Albo co się stało przed chwilą? To bardzo jest takie w tym obrazie żywe. I ja myślę, że to jest to, co nas uwodzi. Że za to kochamy ten obraz. Za to, że on jest taki dla nas bliski, zrozumiały i ciągle przykuwający uwagę, jak fotografia, które dzisiaj każdy z nas potrafi zrobić.
Ja bym powiedziała, że kochamy ją najbardziej za to, że po prostu jest. Jest nasza, jest tutaj. Zachęcam Państwa do lektury książki Najdroższa, Podwójne życie damy z gronostajem Katarzyny Bik, bo to, o czym mówiłyśmy, to zaledwie ułamek tego, co Państwo znajdą w tej książce. hejnał@radiokraków.pl, pod ten adres można pisać, już widzę pierwsze dziesiątki maili przychodzą w sprawie książki, proszę pisać, bo jeden egzemplarz jest dla Państwa, a z Panią Katarzyną Bik, mam nadzieję, spotkamy się jeszcze, żeby porozmawiać też trochę o historii damy z gronostajem, jak ona wędrowała, jak to się stało, że w końcu została u nas tutaj w Krakowie.
Będę zaszczycona. Dziękuję
bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.